Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem programu jest prezes zarządu Fundacji Polska Wielki Projekt, pisarz, publicysta, redaktor Grzegorz Górny. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie prezesie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A będziemy, proszę Państwa, rozmawiać o rozpoczynającym się jutro i trwającym aż do niedzieli kongresie Polska Wielki Projekt Suwerenność. To ma być podobne jak w poprzednich latach największe w Polsce spotkanie konserwatywnych środowisk eksperckich, opiniotwórczych, politycznych. Tylko panie prezesie, jedno to jest założenia, a drugie to praktyczna realizacja tych założeń. Więc ja zapytam może, jak chcecie to zrobić?
Tak jak robimy to od roku 2011, dlatego że jesteśmy najdłużej istniejącym, nieprzerwanie, odbywającym się cyklicznie, dużym wydarzeniem, na którym prowadzona jest debata intelektualna, gromadząca ekspertów, specjalistów nie tylko z Polski, ale z innych krajów, na tematy ważne dla Polski, naszej obecności, naszego miejsca w świecie i w Europie. I w tym roku chcemy porozmawiać o suwerenności. Ostatnio dużo mówiliśmy o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie w kontekście pandemii i wojny. I to bezpieczeństwo traktowane przez nas niemilitarnie znalazło się w centrum naszej uwagi. Bezpieczeństwo niemilitarne, czyli bezpieczeństwo energetyczne, cyfrowe, informacyjne, logistyczne, bezpieczeństwo rynków finansowych, łańcuchów dostaw, bo okazuje się, że jest bardzo wiele wymiarów bezpieczeństwa, na które do tej pory nie zwracaliśmy uwagę, a na które zwróciła nam uwagę najpierw pandemia, a teraz wojna.
No, jak rozumiem, tak się domyślam, przynajmniej konsekwencje napadu Rosji na naszych sąsiadów na wschodzie, na Ukrainę, no pewnie nadal w jakimś sensie będą jednak dyskutowane. Zresztą właśnie od tej konsekwencji wojny na Ukrainie, ale dla tego ładu europejskiego i światowego rozpocznie się w ogóle kongres, chyba z udziałem premiera nawet, tak?
Premier ma przedstawić taką wizję miejsca Polski w świecie, w tej zmieniającej się sytuacji. I to ma być punktem wyjścia do dyskusji ekspertów, którzy specjalizują się w tej tematyce międzynarodowej, bo rzeczywiście dzisiaj znajdujemy się w sytuacji płynnej, bardzo dynamicznej. Ona się zmienia właściwie cały czas i tak naprawdę nikt do końca nie wie, w którym kierunku to zmierza, bo nawet jeżeli publicyści mówią bądź to o zwycięstwie Rosji, bądź o zwycięstwie Ukrainy, to jest pytanie, co to znaczy zwycięstwo? Jak zdefiniować zwycięstwo? I na to pytanie nikt nie jest w stanie tak naprawdę do końca odpowiedzieć, gdzie są granice tego zwycięstwa, a gdzie granice porażki, tym bardziej, że wszyscy podkreślają, że Rosja nie jest tak silna, aby dostatecznie zdławić Ukrainę, ale nie jest też tak słaba, aby się całkowicie rozpaść. I to jest właśnie pytanie, jak funkcjonować w tym świecie tych braku takich pewników.
No tak, to jest też w jakimś sensie jednak przewidywanie tych konsekwencji tego wszystkiego, co może się wydarzyć, choć pewnie jest to dość trudne, ale zaskoczył mnie tytuł, jeśli tak można powiedzieć, tytuł panelu piątkowego Polska i Francja, nowe przywództwo w Europie ze znakiem zapytania, no i to może ten znak zapytania wcale nie jest najważniejszy, ale to, że z Francją, no to muszę przyznać ciekawe i dosyć i zaskakujące jednak.
Pomysł tego panelu to jest idea profesora Zdzisława Krasnodębskiego, który w Europarlamencie ma szerokie kontakty. I myślę, że jeżeli mamy poważnie myśleć o przyszłości Polski, to musimy rozważać ileś alternatywnych scenariuszy. Mieć jakiś plan rozwoju wydarzeń A, plan B, plan C i tak dalej. I jedna z takich możliwości mówi o tym, że jesteśmy w stanie zawiązać pewne sojusze z Francją. To niekoniecznie musi być taki sojusz superstrategiczny, ale na przykład pewien sojusz sytuacyjny dotyczący pewnego wyrywka rzeczywistości. Na przykład jeżeli chodzi o kwestie energetyczne, to my z Francją stoimy w jednym szeregu, jeżeli chodzi o stosunek do energii atomowej. I okazuje się, że tutaj Francja jest w bardzo mocnym konflikcie z Niemcami, a na przykład my, Czesi czy pozostałe kraje Europy Środkowej raczej skłaniamy się tu ku Francji, a nie ku Niemcom. I dzisiaj widzimy, że jesteśmy w Europie pozbawieni takiego sojusznika, jakim była Wielka Brytania. Bo do momentu Brexitu można powiedzieć, że Niemcy i Francja parły w stronę pewnej federalizacji Unii, natomiast Polska i Wielka Brytania wstrzymywały te zapędy Berlina. Natomiast dzisiaj, kiedy Anglii zabrakło w Unii, dopiero teraz widzimy, jak wielki jest tego brak właśnie jeżeli chodzi o tą pozycję Polski. Dlatego musimy szukać różnych alternatywnych też scenariuszy na przyszłość.
Jedną z tych scenariuszy, jak rozumiem, ma być jakaś współpraca z Francuzami, choć póki co to chyba Amerykanie i Koreańczycy będą budować elektrownie atomowe w Polsce, to tak na marginesie. W sobotę, panie prezesie, będziecie państwo między innymi oczywiście szukali nadziei. W trudnych warunkach geopolitycznych jest szansa w ogóle na jej znalezienie?
No ja myślę, że bez nadziei, czyli bez pewnego optymizmu, to żaden naród nie ma szans na długotrwały rozwój. Bo jeżeli nie mamy nadziei, to zaczynamy żyć w takiej wspólnocie przygnębienia, rozpaczy, niekiedy strachu. I właściwie naród bez takich sił witalnych, które są napędzane jakąś pozytywną wizją, a w przypadku cywilizacji chrześcijańskiej jest to pewna nadprzyrodzona nadzieja, to taki naród pozbawiony takich soków żywotnych, czy szerzej taka cywilizacja cała, ona więdnie, obumiera. I myślę, że my akurat w Polsce mamy w sobie taką pewną siłę, pewną witalność, żywotność. Mamy wiele w sobie takiej energii aspiracyjnej, która sprawia, że nie zachowujemy się jak takie tłuste, zadowolone z siebie koty. Nie osiadamy na laurach, ale cały czas coś nas napędza do przodu. Więc ja myślę, że musimy też jakby mieć świadomość, diagnozować te źródła naszej nadziei i je pielęgnować.
No, będzie też w czasie kongresu odbywało się wręczenie przyznawanej nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Czy pan prezes może zdradzić, kto ją w tym roku otrzyma i za co?
No jeszcze nie mogę zdradzić, ponieważ to się dopiero okaże na Zamku Królewskim. Mogę przypomnieć, że w poprzednich latach tą nagrodę otrzymywali między innymi Wojciech Kilar, Michał Lorenc, Andrzej Nowak i wielu innych twórców kultury i sztuki. I myślę, że w tym roku ta nagroda także dostanie się w godne ręce.
Dobrze, to zostawmy to wobec tego, ale w niedzielę jeszcze na chwilę na niej się zatrzymajmy. Będzie mowa o zielonych miastach przyszłości i tutaj musi być bardzo ciekawy, bo można by przypuszczać, że ten taki współczesny ekologizm to pomysł ideologiczny lewicy, która mówi o miastach na przykład 15-minutowych i tak dalej, a konserwatyści widzą jednak przyszłość miast w zielonych kolorach?
Gdybyśmy mieli zapytać ludzi lewicy, pokażcie nam swoje teksty ekologiczne sprzed lat 60. minionego wieku, to właściwie takie teksty nie istnieją. Dlatego, że ta świadomość ekologiczna, nowożytna, ona się rodziła w środowiskach konserwatywnych, narodowych i chrześcijańskich jeszcze w XIX wieku. Natomiast przez lewicę to było wyśmiewane jako cofanie tego koła przeszłości wstecz, jako zatrzymywanie postępu technologicznego. Natomiast ta myśl zawsze była żywa i ona była najczęściej rozwijana w takiej makroskali w odniesieniu do swojego najbliższego otoczenia. I to nie jest obojętne, jak zagospodarowana jest ta nasza najbliższa przestrzeń, nasze sąsiedztwo, nasze miasta, dlatego że to wpływa także na nasze samopoczucie, a więc na nasze funkcjonowanie, a można powiedzieć, że w takiej skali zbiorowej, społecznej, no ma też w ogóle wpływ na wszelkie sprawy społeczne, a nawet gospodarcze. I są miasta, na przykład, które prowadzą bardzo konsekwentną politykę przestrzenną, coś w rodzaju takiej zielonej kontrrewolucji. Tutaj można Wiedeń pokazać, który od 1920 roku aż do dziś, czyli przez ponad 100 lat, rozwija się według pewnego konsekwentnie realizowanego planu zagospodarowania, który ma być przyjazny dla człowieka. To nie jest tak, że tam o wszystkim decydują deweloperzy, którzy zabudowują przestrzeń jak sobie tylko zachcą.
A wszyscy muszą jeździć na hulajnogach na przykład.
Tylko jest to naprawdę podporządkowane dobru i dzisiaj jest takie słowo modne, dobrostan, czyli dobrostanowi obywatela. No, czyli są takie miasta dla ludzi, miasta do życia. I chcemy, żeby nasze miasta też rozwijały się według pewnego takiego ładu, a nie były takim workiem, do którego się wszystko wrzuci, wymiesza, potem się to rzuci na zewnątrz. Jak co będzie ułożone, tak później mamy.
Albo zobaczymy, co z tego wyjdzie. Często też tak się kończy.
No tak.
Panie prezesie, jeszcze na koniec chciałem zapytać o jeszcze jeden panel, bo bardzo ciekawie się zapowiada, ze względu też na gości, pod hasłem Wojna i kultura. Zresztą z pana moderacją, prawda?
Tak, bo z jednej strony my się dziwimy, mówimy, jak wojna i kultura mogą ze sobą współistnieć, bo kiedy mamy do czynienia z wojną, to kultura jest niszczona, ale z drugiej strony, jak patrzymy na Ukrainę, to właśnie wojna powoduje, że wzrasta tam ta świadomość narodowa i to ma korzystny wpływ, no tak paradoksalnie, też na rozwój tamtejszej kultury. Dlatego zapraszamy między innymi Maxa Ostapenkę, to jest dyrektor Muzeum Ławry Peczorskiej w Kijowie, żeby opowiedział o funkcjonowaniu ukraińskiej kultury w kontekście wojny, ale także będzie pan minister, premier Piotr Gliński, który opowie o pomocy dla Polski, dla Ukrainy w dziedzinie kultury, dlatego że my mówimy głównie o pomocy militarnej i humanitarnej, ewentualnie dyplomatycznej, natomiast odbywa się olbrzymia, gigantyczna pomoc w dziedzinie kultury.
To prawda, bo również z udziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu, o czym była mowa też na naszej antenie.
Dokładnie tak. I co ciekawe, nasz kongres odbywa się na Zamku Królewskim w Warszawie, a właśnie niedawno na Zamek Królewski dotarła kolejna partia dzieł sztuki, które przyjechały z Ukrainy właśnie po to, żeby uratować je przed potencjalnym zniszczeniem przez rosyjskiego agresora. Więc okazuje się, że tutaj naprawdę mamy się czym pochwalić.
Panie prezesie, musimy kończyć. Rozumiem, że kto nie dotrze do Warszawy, będzie mógł śledzić w internecie lub w sieci po prostu kongres, tak? Przebieg kongresu.
Tak. To jest dostępne przez internet, jest streaming, także bardzo serdecznie zapraszam do oglądania.
Bardzo panu dziękuję za znaleziony czas i za tą zapowiedź, za to przybliżenie programu kongresu.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Poznań.
Bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem był prezes zarządu Fundacji Polska Wielki Projekt, pisarz, publicysta, redaktor Grzegorz Górny. Dziękuję także Państwu za teraz i zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym oprócz magazynu Kolejosz także rozmowa z posłem SLD z Gniezna o rentach wdowich, a za chwilę dalszy ciąg Radio Ranka i Marcin Rzyski, Roman Wawrzyniak. Dobrego dnia, do usłyszenia.
Kluczowy temat.